między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaśmierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią zaczynamy od wizyty w ośrodku na Polach Letnickich, gdzie w minioną sobotę spotkali się przyjaciele ojca Jana Góry, dominikanina, który wymyślił legendarne spotkania przy bramie Rybie. Podczas spotkania odprawiano mszę świętą za duszę duchownego, który zmarł w grudniu 2015 roku. Ale dzieło ojca Jana trwa, przede wszystkim dzięki ludziom, którzy kontynuują jego misję. Rozmawiał z nimi Jacek Putlewski.
Urodziny, imieniny ojca Jana, jak co roku, na początku lutego, Agnieszka Chrostowska. Od dnia odejścia ojca Jana jeszcze się nie zdarzyło, żeby przy jego grobie nie płonęło kilka zniczy i to nie są znicze, które tylko my zapalamy. Codziennie jest tutaj ktoś, kto o ojcu Janie pamięta i kto z pól lednickich czerpie siłę do dalszego życia.
Wspaniały człowiek, który był bardzo wymagający, Piotr Żeru-Waziomowski, ale też bardzo konkretny, dawający konkretne zadania i nie lubił kompromisów. Jeżeli wyznaczał pewną drogę, to trzeba było podążać. Kto nie nadążał za ojcem Janem, ten odpadał. Wielu ludzi mówi, ach, bo coś mi powiedział. Rzeczywiście był czasami ostry, a czasami prawdziwym ojcem mi umiał przytulić i wysłuchać i czasami wspólnie razem żeśmy płakali. Ja miałem to szczęście obcować z ojcem Janem przez 37 lat. Jestem jego wychowankiem od pierwszych dni, kiedy on przyjechał do Poznania. I można było rzeczywiście z nim zamknąć się w jego celi i wspólnie razem znaleźć tą chwilę. Ojciec Jan jest z nami cały czas. Ojciec jest z nami tutaj na Lednicy. Był z nami na 6. Światowym Dniu Młodzieży i był z nami na tym ostatnim Światowym Dniu Młodzieży w Krakowie. My czujemy jego obecność. My z nim rozmawiamy, my z nim obcujemy.
Centrum roku i tak naprawdę pierwszy dzień nowego roku to jest oczywiście Lednica, czyli 3 czerwca. Dla nas nowy rok to 3 czerwca w tym roku. Spotykamy się pod hasłem Tyle dobra. Jest to temat, który zresztą zostawił nam ojciec Jan, ponieważ on zawsze planował do przodu. W swoim kalendarzu zostawił nam tematy Lednic aż do roku 2020, więc my przez najbliższe 5 lat jeszcze wiemy, co robić. Pewnie potem też będziemy wiedzieli.
Tradycyjnie, tak jak w domu, zawsze tutaj zapraszał ludzi, zapraszał przyjaciół, żeby przyjeżdżali, żeby przywieźli różne prezenty. Ojciec Wojciech Prus, dominikanin, duszpasterz Lednicy. Takim zwyczajem jest to, że ludzie przywożą środki takie, które służą nam potem do mycia tego domu, bo my jesteśmy zakonem żebraczym, a ojciec Jan był mistrzem żebractwa i zawsze prosił. To jest też wielka odwaga, umieć prosić o wsparcie. I my się wszyscy od niego tego uczymy. I ta tradycja jest podtrzymana. Tu obok stoją kosze, gdzie ludzie składają swoje dary, które potem będą nam służyły w tym domu przez cały rok.
Jaki jest krąg w tej chwili tych ludzi związanych z ojcem Janem? To są setki osób, tysiące, jak to jest? Takie najbliższe grono.
Taki rdzeń to wspólnota, Lednica, 2000. Trudno jest policzać, czy to jest 100, czy to jest 150 osób, tych najbardziej zaangażowanych, ale te kręgi, ja trochę używam obrazu kamienia, który wpada w wodę i kręgi się rozchodzą. Tych kręgów jest bardzo dużo. Jest wielu ludzi, którzy identyfikują się z Lednicą. Ja akurat wracam z nadmorza. W Gdańsku byłem na spotkaniu. Jest inicjatywa powstania kolejnej wspólnoty ruchu lednickiego. To siostry benedyktynki w parafii w Brzeźnie w Gdańsku rozpoczęły tą inicjatywę. No właściwie niezwiązane wprost z Dominikanami, bo to inny charyzmat, a bardzo się identyfikujące z Lednicą, więc patrząc na duże spotkanie, można powiedzieć, że są tysiące ludzi, a patrząc na codzienność, no to rzeczywiście to grono tych dźwigających ciężar Lednicy, powiedziałbym, no gdzieś jest tak 100 regularnie zaangażowanych osób, co i tak jest taką dużą wspólnotą serca, tak ją nazywamy.
Mamy jeden jedyny problem, że rzeczywiście pielgrzymek i ludzi nawiedzających nasz dom jest tak dużo, że czasami mamy problem, że nie jesteśmy w stanie nadążyć z herbatą,
nie
z
mówmy, że problem to jest błogosławieństwo, że ledwo możemy się obrobić tutaj, że tak powiem już kolokwialnie, z ludźmi, którzy przybywają.
Zawsze ktoś tu czeka, tutaj w tym ośrodku, w tym domu.
Tutaj rzeczywiście nieustannie są nasi wolontariusze i przez to to miejsce jest fenomenalne. Każdy, kto przyjedzie, znajdzie tutaj ciepło, znajdzie zainteresowanie, może się na chwilę przytulić, przystanąć w drodze, a im będzie się robiło cieplej, to spodziewamy się, że tak jak poprzedniego tego roku będą nas odwiedzały rzeczywiście czasami w weekendy tysiące ludzi, bo tyle osób się tutaj pojawia.
Ci wolontariusze z czego żyją na przykład? Co robią? Czy pracują gdzieś jeszcze? Czy tutaj dojeżdżają tylko?
To są takie osoby, które właściwie oddały tutaj swoje życie, bo na co dzień mieszka tutaj pan Jacek, który jest osobą już na rencie związanej ze stanem zdrowia. Podobnie Marek, zwany Mareckim, którego ojciec Jan nazywał swoim adoptowanym synem. No oni zdecydowali, mając swoje wsparcie socjalne, które otrzymują od państwa, że tu będą po prostu realizowali swoje życie. To właściwie się objawiło po odejściu ojca Jana do domu ojca. Jest tu jeszcze Mateusz, on akurat jest stażystą w szpitalu w Gnieźnie, tam odbywa swój staż i doskonali się w zawodzie lekarza, a mieszka tutaj, bo to też dla niego jest wygodne. No a dla nas to jest skarb, ponieważ jest tutaj człowiekiem bardzo oddanym, więc na tych osobach się wspiera całość naszego domu. Oczywiście jest też kilkoro pracowników, którzy są zatrudnieni przez Stowarzyszenie Lednica 2000, bo stowarzyszenie dźwiga materialną odpowiedzialność za to miejsce.
Czy ojciec Jan będzie dalej takim magnesem przyciągającym?
To jest trudno zmierzyć. Myślę, że w naturalny sposób będzie zachodziła zmiana. Ja używam takiego obrazu płaszcza prorockiego, to prorok Eliasz. Kiedy odchodził do Boga, zostawił swój płaszcz prorocki prorokowi Elizeuszowi. Ja mówię często ludziom z Lednicy, wiecie, ten płaszcz prorocki ojca Jana, on spoczął na wszystkich. Nie na jednym człowieku, nie na duszpasterzu i nie na jakimś tam pojedynczym członku naszej wspólnoty. To jest trochę naturalne, że zawsze po okresie założycielskim, po okresie osób charyzmatycznych, potem ciężar przejmują ci, którzy są jego uczniami, wychowankami. Jest to chwila próby, oczywiście, ale bardzo fascynująca i bardzo obiecująca. Ja mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, coraz piękniej. O to się bardzo modlę.
Między niebem a ziemią.
Przewodnik katolicki, najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny, który w tym roku obchodzi 122 urodziny, zyska wkrótce zupełnie nową formułę. To, co proponuje redakcja zasłużonego czasopisma Archidiecezji Poznańskiej, można określić jako coś więcej niż tylko zwykły facelifting. To raczej całkowicie nowatorski model czasopisma, łączącego akcenty religijne i społeczne. Zapraszam na rozmowę z redaktorem naczelnym przewodnika katolickiego, księdzem Mirosławem Tykwerem i dziennikarką tygodnika Moniką Białkowską.
26 lutego przewodnik katolicki powie do czytelników.
Tu chodzi o ciebie, bo bym powiedział, że nie jest to nic nowego, że w Kościele chodzi o człowieka, którego Bóg chce zbawić. Ale jeżeli mówimy to w tygodniku katolickim, w przewodniku katolickim, to właśnie dlatego, że to nie chodzi o to, że mamy stanąć nad kimś, nad jego głową i teraz go pouczać, jak taki przewodnik, który wie lepiej i tak dalej, ale właśnie chcemy zmienić ten ton, to znaczy chcemy dać do zrozumienia, że jesteśmy zainteresowani człowiekiem, jego sposobem przeżywania i wiary, i życia w ogóle, i że chcemy tej drodze jakby się do niego dołączyć. To jest taki trochę przewodnik jak na ścieżkach w górach, który ma mapę, tą mapą jest nauka Kościoła, też Pismo Święte, ale on idzie razem z grupą i oni razem tę mapę czytają. W związku z tym to jest tego typu towarzyszenie człowiekowi w drodze. Chcielibyśmy bardzo, żeby ludzie bardzo mocno czuli, że to chodzi o ich życie, a nie o Kościół. To znaczy o Kościół, czy o naukę Kościoła o tyle, o ile ona naprawdę pomaga człowiekowi żyć.
Towarzyszenie, współczucie, to wszystko bardzo pobrzmiewa papieżem Franciszkiem.
Dlatego wybraliśmy twarz papieża Franciszka, albo całą jego postać, jako właśnie naszego przewodnika. Znaczy przewodnik odnalazł swojego przewodnika. Myślę, że dla wielu osób w Polsce jest to decyzja nawet kontrowersyjna. Oczywiście nie dla nas, jesteśmy katolikami, wierzymy, że papież jest głową Kościoła w takim ziemskim sensie, bo oczywiście Chrystus jest głową, ale tutaj on jest namiestnikiem Chrystusa, więc odczytujemy jego postać najpierw jako dar dla Kościoła, najpierw chcemy się wsłuchać w to, czy Duch Święty ma coś przez tego człowieka do powiedzenia. Jest pewien poziom krytyki, dyskusji, wątpliwości. One czasami rodzą się też w nas, ale zasadniczo uznajemy, że jego sposób podejścia, jego propozycja, jaki Kościół ma być, nas przekonała.
Opieranie się tak bardzo na papieżu Franciszku można uznawać za rewolucję w piśmie katolickim.
Myślę, że nowe jest przede wszystkim to, że tak jak papież Franciszek, nie chcemy, to brzydko teraz zabrzmi, nauką Kościoła walić nikogo po głowie. nie chcemy nikomu mówić, masz wierzyć, masz żyć tak, bo tak jest napisane. Ja mam wrażenie, czytając papieża Franciszka też dla siebie, że on nie jest wielkim teologiem, ale bardzo mocno wraca do sedna i pozwala człowiekowi zrozumieć wprost Ewangelię. I mówi człowiekowi, słuchaj, te 2000 lat nauki Kościoła było po to, żebyś ty zrozumiał Ewangelię, żebyś nią żył. I dlatego Franciszek nie wali nauką Kościoła po głowie, ale pozwala ją zrozumieć, pokazuje, dlaczego mamy to przyjmować, że tak naprawdę chodzi o miłość, chodzi o Pana Boga, który nas kocha i który chce nas spotykać.
W jaki sposób przewodnik zmieni się na ten taki najbardziej namacalny sposób?
On będzie wyglądał trochę inaczej, ale nie powiedziałbym, żeby znowu rewolucja była aż taka zasadnicza. Natomiast będzie to na pewno gazeta lżejsza, to znaczy każdy czytelnik będzie mógł poczuć, że faktycznie chodzi o spotkanie, że chodzi o podzielenie się, o zrozumienie doświadczeń i cały ten layout, czyli ta szata graficzna, będzie mówiła o tym spotkaniu, o tej rozmowie, o tym towarzyszeniu. Natomiast byłbym daleki od tego, żeby powiedzieć to co? To nie będzie jakiejś nauki Kościoła, nie będzie jakiegoś stanowiska i tak dalej. Oczywiście, że tak, tylko że to stanowisko będzie wyrażane właśnie jakby w drodze.
I troszkę tak będzie wypływać ze zwykłych historii, zwykłych, niezwykłych ludzi.
Ja jestem dziennikarką, która pisze od 10 lat i zawsze w każdych historiach, we wszystkim co pisałam, zawsze interesował mnie przede wszystkim człowiek. Z tej perspektywy chcemy wiele problemów, również problemów Kościoła pokazywać. To znaczy pokazywać, że nawet jeżeli coś się będzie zmieniało w nauczaniu, nawet jeżeli ukazują się jakieś dokumenty, że to wszystko tak naprawdę ma znaczenie dla mnie, dla mojej historii, dla historii konkretnego człowieka. Chcemy pokazywać ludzi niezwyczajnych, ludzi nadzwyczajnych, którzy jednak w głębi serca są tacy jak my i przeżywają takie same problemy jak my, ale też pokazywać ludzi bardzo zwyczajnych, których mijamy na ulicy i często nie wiemy o tym, że za nimi kryje się jakaś taka niesamowita historia. To są właśnie ci nasi zwyczajni, niezwyczajni bohaterowie.
Można odnaleźć tym też historie niekoniecznie cukierkowate, uładzone, grzeczne, bo często zarzuca się trasie konfesyjnej, że przedstawia ten ładny świat, ale niekiedy się to rozmija.
Ja się przyznam, że tego się najbardziej boję. To znaczy, boję się tego, że kiedy nie będziemy cukierkowi, to się pojawią głosy krytyki. Ale też wiem, dlaczego to robimy i dlatego jestem na taką krytykę otwarta. Nie wierzę w ludzi jednowymiarowych. Nie wierzę w ludzi biało-czarnych. Nie wierzę w to, że ktoś jest zawsze tylko i wyłącznie idealny, bez problemów. Takiego świata nie ma. My chcemy być święci, jesteśmy na drodze świętości, ale wszyscy się potykamy o mniejsze i większe błoto. I pokazanie, że się o to błoto potykamy, nie jest promocją zła, jak często się nam zarzuca. To jest wręcz przeciwnie, to jest umacnianie nadziei, pokazanie, nawet jeżeli dotkniesz tego błota, to możesz z niego wyjść. A przy okazji nie wkopujemy w ziemię tych, którzy są słabsi, którzy sobie jeszcze nie radzą. Bo jeżeli ktoś ma jeden, drugi czy trzeci problem w życiu, przeczyta cukierkową historię, powie sobie, a to jest nie dla mnie, ja nigdy do tego nie dorosnę, wiara nie jest dla mnie, Pan Bóg nie jest dla mnie. Pan Bóg jest dla każdego i na każdego człowieka czeka.
Jaki ma być nowy odbiorca przewodnika katolickiego? Czy jest taki odbiorca, którego sobie wymarzyliście?
Myślę, że redaktor naczelny pewnie by jeszcze pełniej odpowiedział. Ja mogę jako dziennikarz powiedzieć, kto mi się marzy, jaki czytelnik, który nie boi się myśleć i który nie boi się stawiać pytań. To znaczy człowiek, który nie będzie przyjmował gotowych odpowiedzi i ktoś, kto nie będzie oczekiwał ode mnie, że ja mu tej gotowej odpowiedzi dam. To jest raczej ktoś, kto razem ze mną wyruszy na poszukiwanie odpowiedzi i nie będzie się bał tego, że ja czasem pokażę kierunek skrajny w jedną i w drugą stronę, bo to też są drogi możliwe do wyboru. Mi się marzy odważny czytelnik.
Myślę, że Monika dobrze powiedziała o tym marzeniu, bo nie chodzi o to, żeby sobie zaplanować i teraz marketingowo podejść takiego człowieka. Jest mi to obce. W gruncie rzeczy chodzi o marzenie, żeby nawiązać więź z ludźmi, którzy przychodzą do kościoła, bo chodzi o ludzi wierzących i praktykujących, siadają sobie w ławce i albo czegoś nie rozumieją, albo przeżywają tyle problemów w swoim osobistym życiu, że patrzą na tego księdza i mówią, on jest dalej niż sam Pan Bóg w niebie, że czy on wie, o czym mówi, czy on rozumie, co ja teraz przeżywam. I my byśmy chcieli jakby nie z tej pozycji ambony, tylko dosiąść się w ławce, z nim posłuchać, a potem jeszcze z nim pogadać. To znaczy, że tę gazetę lepiej nie tyle czytać, ale poczytać, żeby zrozumieć jakąś historię. Ja wiem, że dla wielu ludzi to trochę tak budzi takie wątpliwości, że to będzie taka miękka droga, tak? Że
nie będzie się typowym tygodnikiem opinii.
Nie, tak. Chcemy wyrażać opinie, ale chcemy je wyrażać wyrażać właśnie w takiej atmosferze, z dużym poczuciem, zdawaniem tego poczucia towarzyszenia, czyli z pewną empatią, ale ta opinia ma tam być. Jesteśmy zdecydowani na to, aby kontynuować Przewodnik Katolicki jako tygodnik opinii, ale nie politycznej. To znaczy, bo nam się kojarzy tygodnik opinii dzisiaj przede wszystkim z polityką. Nie politycznie. Można wyrażać opinie na temat życia, również życia społecznego, zahaczające również o politykę jak trzeba, ale właśnie z tej perspektywy.
Ja się zastanawiam, czy właśnie teraz, po tej zmianie, tak naprawdę nie wybrzmi jeszcze lepiej tytuł gazety. To, że to jest Przewodnik Katolicki, że to nie jest namiestnik katolicki, że to nie jest jakiś poganiacz, że to nie jest nauczyciel, tylko przewodnik w takim nawet dzisiejszym sensie, nawet jak się na pielgrzymki spojrzy, to jest człowiek, który idzie obok, który zna drogę, ale przechodzimy tę drogę razem. Wspólnie czytamy tę drogę, wspólnie doświadczamy pewnych rzeczy, wspólnie czasem się umęczymy czymś. Czasem może razem upadniemy, jeżeli nam coś nie wyjdzie, ale idziemy razem z człowiekiem, ze świadomością, że staramy się pokazywać tę perspektywę Bożą.
Wyznacznikiem tego jest oczywiście także język. Cytuję, ma to być katolickie czasopismo ludzi nadziei.
Wiem, że to brzmi tak bardzo górnolotnie. Sam to napisałem. Wiem, że to jest trochę takie niekonkretne. Szczególnie dla ludzi mediów, to właśnie wszyscy chcemy być ludźmi nadziei i tak dalej. Myślę, że tutaj jest dużo braku takiej precyzji, ale dlatego, że my sobie otworzyliśmy pewną przestrzeń, rozpoczęliśmy pewną drogę i my jeszcze nie wiemy, dokąd dojdziemy. To znaczy, że faktycznie marzeniem jest budowanie więzi na tej drodze, ale tak jak Monika mówi, zobaczymy, do czego ona nas jeszcze doprowadzi. Na pewno dla nas jest ważny przewodnik w rozumieniu najpierw Chrystusa, to znaczy Chrystus jest pierwszym przewodnikiem. I że w ogóle w Kościele nie chcemy dawać takiego odczucia, że my już chcemy wejść właśnie na ten piedestał Boży i tego piedestału nauczać. Nie, przewodnikiem jest Bóg, przewodnikiem jest Chrystus, Jego Ewangelia. My jesteśmy towarzyszami tej drogi, na której przewodnikiem jest Chrystus. I myślę, że to o to chodzi, o taką atmosferę.
To jest eksperyment, tak to postrzegacie?
Trochę tak, bo wydaje nam się, może tutaj wyrażę taki głos trochę krytyczny, jest za dużo połączenia katolicyzmu z polityką, ale oczywiście teraz nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ja jestem za wycofaniem Kościoła z życia publicznego. Właśnie, że nie. Mamy w historii polityków, którzy mają procesy beatyfikacyjne. Mamy naprawdę świętych ludzi, którzy troszczą się o dobro wspólne, a troska o dobro wspólne to jest polityka. W tym sensie ja nie postrzegam polityki jako czegoś złego, jako czegoś, czego nie wolno dotykać i tak dalej. To jest raczej pytanie o to, jak my tego dotykamy. I tutaj powiedziałbym, że najpierw chodzi o duchownych, aby oni faktycznie nie zajmowali za bardzo pozycji w dyskusjach międzypartyjnych. To znaczy, żeby tutaj pozostawić jednak tę rolę ludziom świeckim. Natomiast w naszym tygodniku chcemy wziąć pewien dystans w ogóle od dyskusji międzypartyjnych, a zajmować się raczej wartościami. Myślę, że w związku z tym będziemy podejmować tematy z życia publicznego, życia społecznego, ale nie z takim twardym nastawieniem na kształtowanie opinii publicznej w ramach życia politycznego.
Myślę, że będziemy podejmowali ważne tematy z życia publicznego, ale starając się nie opowiedzieć po jednej albo po drugiej stronie, bo tak trzeba, tylko sięgając sedna i pytając właśnie, tak jak mówił ksiądz redaktor, że sięgając do sedna problemu, szukając tych wartości i szukając, o co tak naprawdę w tym problemie chodzi i o co toczy się stawka, a nie opowiadając po jednej czy po drugiej stronie konfliktu. Nie chcemy się opowiadać po żadnej stronie konfliktu.
Pierwszy numer Przewodnika Katolickiego w odnowionej formule ukaże się 26 lutego.
Między niebem a ziemią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, kolejna niedziela i kolejne spotkanie z Ewangelią. Dzisiaj po raz kolejny również jesteśmy zabrani w duchową podróż do Galilei. Siadamy u stóp Jezusa na jakimś wzgórzu przy Jeziorze Galilejskim. Podkreślam jakimś, bo dokładnie nie wiemy, z którego wzgórza Jezus wygłosił ową głęboką i bardzo wymagającą katechezę ośmiu błogosławieństw i tego, co po nich też następuje, czyli 5, 6, 7 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, czyli kazanie na górze. Siadamy u stóp Jezusa jako Jego uczniowie. I pierwszy warunek, aby to nauczanie zrozumieć, przyjąć i przede wszystkim też żyć nim, potrzeba nam głębokiej wiary. Bez tego jest to tekst bardzo trudny do przyjęcia, niemożliwy do zrealizowania, wręcz szokujący niejednego dzisiejszego słuchacza. Potrzeba nam zatem wołać do Ducha Świętego o Jego obecność, Jego asystencję, bez którego przecież Jezus zostaje tylko postacią z historii, historii Kościół jest niezrozumiałą instytucją, a chrześcijaństwo staje się tylko pewną ideologią, pewnym sposobem na przeżycie krótszego lub dłuższego okresu naszej ziemskiej podróży. Zatem, drodzy radiosłuchacze, chwilę wspólnie pomódlmy się do naszego Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa, właśnie o dar Ducha Świętego, by to słowo, które dzisiaj usłyszymy, dotykało naszego serca, aby również przemieniało nasze życie. Ojcze Niebieski, w imię Twego Syna Jezusa Chrystusa, prosimy Ciebie o dar Twojej miłości, o dar Ducha Świętego, abyśmy to Słowo dzisiaj ochoczym sercem przyjęli, abyśmy je usłyszeli i abyśmy temu Słowu pozwolili się również prowadzić. Jezu, też prosimy Ciebie w imię Twego Ojca o namaszczenie Duchem Świętym nie tylko nas, ale również naszych bliskich, naszych rodzin, tych wszystkich, którzy dzisiaj będą słuchać Słowa Życia Ewangelii. Matko Bożego Słowa, módl się za nami. Kazanie na górze, jak je czytamy i słuchamy od kilku tygodni, jeszcze będzie jego kontynuacja w przyszłym tygodniu, widzimy, że stawia nam bardzo wysokie wymagania etyczne. To jest kazanie skierowane do uczniów, nie do przypadkowych słuchaczy. Tym tematem zajęliśmy się już niejako w ostatnim tygodniu, pytając siebie, czy jestem uczniem Jezusa, czy jego naśladowcem, też fanem. Niewątpliwie z tego kazania na górze wypływa etyka wysokich wymagań. Zobaczmy, na pewno spotykamy i dotyka nas wielki trud, obciążenie kroczenia drogą wyznaczoną właśnie przez Jezusa, Mistrza z Nazaretu, właśnie wyznaczoną poprzez to kazanie. Ale my mamy mimo wszystko zasiąść u Jego stóp i z uwagą słuchać tych samych słów, które padły około 2000 lat temu. I ciekawa byłaby teraz reakcja, gdybyśmy mogli dać Wam mikrofon do ręki i zapytać tuż po usłyszeniu Ewangelii: co czujesz? Jaką reakcję te słowa wywołały w tobie? Zdziwienia i niedowierzania? A może dzisiejsza Ewangelia wzbudza w moim czy naszym sercu bunt i nawet pragnienie odrzucenia tego też wszystkiego? A może i nawet pewnego pokrętnego tłumaczenia, że to dzisiejsze słowo nie jest dla mnie, że ono było dla tych ludzi, którzy widzieli Jezusa, dotykali Go, albo że jest to nauczanie, ta Ewangelia dzisiejsza jest przeznaczona chociażby na przykład, tak jak dla mnie, dla kapłana i zakonnika. Natomiast nie dla tak zwanych zwyczajnych zjadaczy chleba, którzy co niedzielę przychodzą do kościoła. Jeżeli takie postawy, takie emocje budzą się w naszym sercu, to tak naprawdę nic nowego, bo kiedy spoglądamy w historię kościoła, to widzimy różne postawy wobec tego nauczania. Jedną z tych postaw była na przykład taka bardzo wymagająca, radykalna postawa. Z jednej strony mówiło się, że tak, to jest trudna katecheza, ale konieczna i wykonywalna. Jest możliwa do wykonania w naszym codziennym życiu, bo przecież ja jako uczeń Jezusa nie mogę zrezygnować z wymagań moralnych. Drugie stanowisko to stanowisko podwójnych standardów. Była taka grupa osób, która mówiła tak: dla ludzi prostej wiary przeznaczona jest moralność 10 przykazań, dla ludzi specjalnie powołanych jest moralność wypływająca z kazania na górze. Trzecia postawa to postawa zanegowania, która rodziła się w kościele w kręgach protestanckich. Luther mówił, że to wymagania moralne postawione nam przez tę Ewangelię są niewykonalne i tak naprawdę one tylko objawiają grzeszność człowieka, a zatem ja jako człowiek mogę całkowicie i tylko liczyć na Boże miłosierdzie. I jeszcze inna postawa, która zrodziła się w kręgu protestanckim, mówi, że ta Ewangelia, moralność kazania na górze jest na czasy ostateczne. Wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że Jezus jest blisko, Jego powtórne przyjście, to właśnie wtedy mamy być doskonali. Tak czy owak, na pewno bardzo trudne słowo, na pewno bardzo trudna Ewangelia. Przerażające nauczanie i myślę, że dzisiaj, jeżeli dobrze słuchamy Ewangelii, to powinniśmy być lekko poobijani po tej liturgii słowa, a może nawet lekko znokautowani i używając języka sportowego, może powinniśmy leżeć na deskach życiowego ringu i może trzeba nawet zacząć odliczanie. Dlaczego? Ponieważ to słowo dotyka naszego serca. Ono powinno wzbudzić w naszym sercu, w naszym też życiu dosyć mocne reakcje. Natomiast jaka jest postawa ludzka, kiedy słyszymy trudne słowa? Załącza się bardzo szybko mechanizm obronny, między innymi nic nie słyszę. Nie chcę słyszeć tego słowa i będę żyć dalej tak, jakby Boga nie było, o czym nieraz wspominał Benedykt XVI w wielu wypowiedziach, również skierowanych do ludzi, którzy niejako zawodowo zajmują się Bogiem. Kazanie na górze wyznacza drogę moralności, ale tę drogę pokonał już Jezus. Bóg sam daje nam przykład, daje nam siebie i stawia wymagania. Dlaczego? Ponieważ jest prawdziwym przyjacielem. I tutaj właśnie zapytajmy siebie, co to znaczy, że mam prawdziwego przyjaciela? Co to znaczy bardzo konkretnie w moim życiu? Jeżeli ktoś mi mówi, rób co chcesz, macie, rób co chcesz, róbcie co chcecie. Uwaga na takie słowa. Te słowa nie padają z ust prawdziwego przyjaciela. To znaczy, obojętne mi są twoje losy. Cokolwiek się wydarzy, twoje życie, ja się w to nie mieszam. Jezus jest prawdziwym przyjacielem, dlatego stawia wysokie wymagania. Dlaczego? Ponieważ wie doskonale, że możemy przegrać nasze życie. Zobaczmy, nasze życie jest nieustannym wojowaniem, jest nieustanną walką. W tej przestrzeni ducha przede wszystkim walczymy z największym przeciwnikiem naszym, tak naprawdę jedynym złym duchem. Tutaj ja wielokrotnie uczestniczyłem w egzorcyzmach jako właśnie kapłan egzorcysta i mogłem dużo opowiadać, jaka walka dokonuje się o życie każdego z nas. Jak bardzo demon kusi nas półprawdami. Właśnie rób co chcesz, przecież wszystko możesz. Możesz być jak Bóg. Jezus jako prawdziwy przyjaciel stawia bardzo wysokie wymaganie. Zobaczmy jeszcze dalej. Ta dzisiejsza Ewangelia jest jak prześwietlenie rentgenem naszego serca, naszego umysłu, czyli sposobu myślenia, uczuć, emocji, zachowania i bardzo konkretnego postępowania w życiu codziennym. To może również odkryć prawdę o nas samych, ale my tego nie lubimy. My bardzo często dziś jako chrześcijanie, którzy tłumnie idziemy do kościoła, wybieramy udawanie. Może kogoś zranię i przepraszam od razu. Odgrywamy chrześcijański teatrzyk. Poświęcamy Bogu 10, 15, pół godziny, 30 minut, czy nawet 60 minut, ale później właśnie żyjemy tak, jakby Boga wcale nie było. Teatr, za który płacę tak czy owak, ale później życie toczy się swoim schematem. Wolimy udawanie, robimy duchowy makijaż, jesteśmy czasami podobnymi do kogoś, kto jest bardzo chory, wie, że choruje, nawet bardzo poważnie, przychodzi do lekarza, opowiada o swojej chorobie. Lekarz mu mówi coś takiego: proszę pana, pan opowiedział mi swoje symptomy choroby, musi pan zrobić dalsze badanie. No i robimy je. Przychodzimy później po jakimś czasie z wynikami badań, ze zdjęciem rentgenowskim. Lekarz mówi: no widzę tak, że naprawdę pan jest poważnie chory. Tutaj na tym zdjęciu widać ogniska komórek rakowych. Czeka pana bardzo poważna operacja, bolesna i długi okres powrotu do zdrowia i będzie to pana bardzo dużo kosztować. Co my często robimy wówczas? Pytamy tak: panie doktorze, a ile pan weźmie za podretuszowanie tego zdjęcia? Czyli nie usunięcie problemu, ale tylko takiego właśnie nałożenia pewnego makijażu, abym dzisiaj lepiej się poczuł. To jest uwaga, to jest taki bardzo delikatny moment w naszym życiu duchowym. Nie lubimy zmian, a to słowo wyjątkowo jest nam niewygodne, bo wzywa do głębokiego prześwietlenia naszego też życia. Dlatego dzisiaj kolejna lekcja, porcja tego naświetlania Bożym rentgenem. I uwaga, im szybciej namierzone komórki rakowe, tym większa szansa wyzdrowienia. Wiemy to z życia biologicznego, takiego bioziemskiego. Ten sam schemat zachodzi w życiu duchowym. Im szybciej coś namierzone, tym łatwiejsze do usunięcia. I pamiętajmy również jeszcze, że jeżeli Jezus coś objawia, nasz grzech, naszą słabość, to nie po to, by upodlić, tylko po to, żeby nas podnieść. I kiedy zaczyna się prawdziwe życie chrześcijańskie, nasze nawracanie? Od odpowiedzi na bardzo podstawowe pytanie, które Bóg zadał Adamowi w raju. Adamie, gdzie jesteś? Drogi radiosłuchaczu, gdzie jesteś w twoim życiu duchowym? Gdzie jesteś w twoim sercu? Gdzie jesteś w twoich relacjach? Gdzie jesteś w twoim kroczeniu za Jezusem? Od odkrycia prawdy o stanie dzisiejszym zaczyna się moje nawracanie. I ta dzisiejsza Ewangelia jest również właśnie takim pytaniem. Gdzie jestem w moim sposobie myślenia? Gdzie jestem w moim życiu duchowym? Na ile jestem podobny do Jezusa? Do jego stylu życia, do jego stylu odpowiedzi, do jego sposobu odpowiadania i wchodzenia w relacje z tym światem, w którym jestem głęboko zanurzonym. Zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wielokrotnie Jezusa, który mówi: słyszeliście, że powiedziano, pamiętamy, że te słowa padają na górze, czyli Jezus upodabnia się do Mojżesza, staje na górze jakoby drugi Mojżesz, czyli jako prawodawca. Jezus ze swoim autorytetem mówi, że słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. I zobaczmy, mamy dwie możliwości. Albo uznać Jezusa za szaleńca i powiedzieć: no tak, człowiek, który postradał zmysły i nie warto go słuchać, nawet nie można go słuchać. Albo uznaję go za Boga i wówczas warto sobie zadać jeszcze raz to samo pytanie: dlaczego go nie słucham? Ewangelia kończy się tymi słowami: oto słowo Pańskie. Liturgia słowa to słowo Boże. Dlaczego nie słucham? Dlaczego boję się usłyszeć Jego głos? I zatrzymajmy się na końcu tylko nad jednym wymaganiem. Słyszeliście, że powiedziano tak: oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię: kochajcie waszych nieprzyjaciół. I może ktoś zareaguje, że słucham? Kogo ja mam kochać? Moich wrogów? Tych, którzy mnie ranią, tych, którzy na mnie, o mnie źle też mówią, albo też jeszcze przeklinają? Bardzo trudna nauka, bardzo trudny wymóg dzisiejszej Ewangelii. Słowo Boże prześwietla dzisiaj nasze relacje do drugiego człowieka. Czy i jak zachowuje się względem niego samego? Oczywiście to przykazanie, które dzisiaj Jezus powtarza, jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu, a z drugiej strony przykazanie okazanie miłości jest wyróżnikiem chrześcijaństwa. Żydzi oczywiście kochali swoich braci, ale też usprawiedliwiali się, że mogą nienawidzić swoich wrogów i chociażby to echo widzimy w niektórych psalmach 58, 83 czy też 10, ale przychodzi Jezus i mówi: wypełnię to prawo. Ja je nie usunę. I Jezus mówi: nie, masz kochać twoich nieprzyjaciół. Czy ma przejawiać się owa miłość? To nie jest już tak do końca jasne, ale na pewno miłość nieprzyjaciół przejawia się w modlitwie za każdego z nich. Pomocy, wtedy kiedy ten człowiek potrzebuje pomocy, nawet jeżeli jest moim największym wrogiem, mam się pochylić nad nim, mam podać mu moją dłoń. Miłość nieprzyjaciół to oczywiście nie pobłażanie i nie zamykanie oczu również na zło, które popełnia. I tutaj, drodzy radiosłuchacze, na marginesie. Czy mam odwagę widzieć zło moich braci, moich sióstr, być może kogoś nawet z rodziny i powiedzieć mu: słuchaj, źle robisz. Jeżeli nie, mam współudział również w jego grzechu. Miłość wrogów, ogromne wyzwanie i bardzo wielki też trud, niemożliwe do wykonania bez daru Ducha Świętego. Niemożliwe do kroczenia jest tą drogą wyznaczoną przez to wyzwanie, bez wpatrywania się również w Jezusa Chrystusa i całe jego życie. Zobaczmy, ostatnia modlitwa Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Mam kochać moich nieprzyjaciół, dlatego że Bóg jest miłością, Bóg mnie również ukochał i Bóg również ich ukochał. Słowo Boże mówi bardzo jasno Ewangelia, że przecież Bóg jest takim dobrym Bogiem, że słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, deszcz pada również nad dobrymi i złymi. Ale drodzy radiosłuchacze, kto może być największym moim wrogiem? Może się okazać, że największym wrogiem będę ja sam, że to jest, łatwiej jest kochać drugiego człowieka niż siebie samego. Dotykamy jeszcze głębiej naszego też serca. I ta dzisiejsza Ewangelia może nam pomóc prześwietlić samego siebie. Zobaczmy, ile mamy miejsc w naszym życiu, w których odrzucamy siebie, w których nienawidzimy siebie, przekreślamy siebie samych, być może poniżamy sposoby myślenia, mówienia, postępowania. Gdzie chodzę w nieprzebaczeniu i w lęku? Albo jeszcze inne pytanie, czy zgadzam się na historię swojego życia? Czyli chodzi mi o moją historię życia. Tak naprawdę w perspektywie chrześcijaństwa chodzi nam o prawdziwe myślenie, a nie o pozytywne myślenie, o którym dzisiaj bardzo często też się mówi, poprzez które wielu ludzi się dzisiaj zwodzi. Pozytywne myślenie nie tworzy rzeczywistości. Pozytywne myślenie może zakłamywać historię naszego życia. Chodzi nam o prawdziwe myślenie o sobie samym i z tą prawdą staniecie przed Bogiem, wszystkimi faktami naszego życia, staniecie przed tym, który jest miłością. Niech to Słowo Boże prześwietla nas. Jeżeli będziemy odkrywać w naszym życiu, że odrzucamy siebie, nienawidzimy siebie, tak naprawdę jesteśmy wrogami samych siebie, jeżeli nie będziecie wiedzieli, drodzy radiosłuchacze, co z tym zrobić, napiszcie do mnie maila. maciej.sarbinowski@gmail.com albo kontakt przez stronę e-kolekcje.pl, a ja pomogę Wam również z tym coś zrobić. Życzę Wam błogosławionej niedzieli. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.